Atomowe rozmowy.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Sandra Soluk. Więcej płacimy za węgiel, więcej płacimy za paliwo i wygląda na to, że ten stan rzeczy jeszcze trochę się utrzyma. Wydawało nam się jeszcze chwilę temu, że bardzo intensywnie myślimy o bezpieczeństwie energetycznym, a tuż za rogiem spotkała nas sytuacja, w której okazuje się, że myślimy jeszcze bardziej intensywnie. Nie tylko my oczywiście, tylko cała Unia Europejska, ale także Ukraina, która nawet w sytuacji tego ogromnego konfliktu nie przestaje myśleć o swoim rozwoju i o swojej niezależności. W listopadzie ten kraj podpisał kontrakt na budowę 5 bloków nowego reaktora jądrowego, a w czerwcu podpisze memorandum zwiększające ich liczbę do 9. Chodzi o elektrownię Chmielnicki. Ukraina współpracuje z amerykańską Westinghouse, która także nam chce zaproponować budowę reaktorów. Zapytam dzisiaj mojego rozmówcę o to, czy to właśnie z nimi będziemy współpracować i właściwie kiedy się tego dowiemy, bo przecież nam nie mniej zależy na niezależności od Federacji Rosyjskiej. Z ważnych wiadomości rząd przegłosował ustawę, która pozwala na przedłużenie niższego 8% podatku VAT na paliwo do końca października. Polska jest już także wolna od kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za funkcjonowanie kopalni Turów w trakcie sporu z Czechami. Wolna nie znaczy niestety uwolniona, wolna znaczy natomiast, że Komisja Europejska ściągnęła z nas 68,5 miliona euro z wypłat środków, które miały trafić do naszego kraju. Przynajmniej mamy finał tej historii. No dobrze, to co z tą naszą niezależnością i co z naszymi portfelami? Zapraszam na rozmowę.
Atomowe rozmowy.
Witam serdecznie rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pan Aleksander Brzuska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Dowiedzieliśmy się ostatnio, że pomimo trudnej sytuacji Ukraina już zastanawia się nad rozwojem swojego państwa. Z firmą amerykańską Westinghouse będą rozbudowywać kolejną elektrownię jądrową. Zamiast 5 reaktorów ma się pojawić 9. Stąd moje pytanie, czy Polska wie już, z kim będzie budować swoje reaktory atomowe?
Jeżeli chodzi o wybór partnera strategicznego, to planujemy, że zostanie on wybrany w czwartym kwartale tego roku. W tym momencie, czy aktualnie rozmawiamy z 3 potencjalnymi partnerami. Są to partnerzy ze Stanów Zjednoczonych, z Francji i z Korei Południowej. Na dzisiaj mamy ofertę od konsorcjum koreańskiego. W październiku ubiegłego roku otrzymaliśmy wstępną, niewiążącą ofertę budowy bloków złożoną przez francuski EDF, a w tym roku, do sierpnia tego roku, strona amerykańska jest zobligowana do przedstawienia szczegółowego raportu koncepcyjno-wykonawczego, patrząc na ich ofertę. Stąd ten czwarty kwartał to jest planowane podjęcie decyzji, z którym partnerem strategicznym będziemy budować bloki jądrowe w Polsce.
Czyli nie ma przyspieszenia terminu w związku z Repower EU i w związku z sytuacją na Ukrainie?
Tak naprawdę nasze prace przygotowawcze do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce są prowadzone zgodnie z wcześniej założonym planem i z założeniami przyjętymi w Polskim Programie Energetyki Jądrowej. Z uwagi przede wszystkim na skomplikowaność projektu, istotność poszczególnych, nazwijmy to, kamieni milowych, wybór partnera strategicznego czy uzyskanie decyzji środowiskowej nie jest możliwe przyspieszenia harmonogramu. Ale to jak mówię, idziemy zgodnie z planem. Jesteśmy jakby, spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła kilka miesięcy temu do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji. W ciągu najbliższych miesięcy spodziewane jest przeprowadzenie przez Generalną Dyrekcję procesu oceny tego raportu, wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, co pozwoli przede wszystkim uruchomić proces uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej.
No, ostatnio pan Piotr Naimski powiedział podczas ogólnopolskiego szczytu gospodarczego, że atom będzie zapewniał 20-25% energii w miksie energetycznym Polski, czyli chyba jakieś zmiany w planie energetycznym Polski 2040 jednak zostały wprowadzone.
Tu mówimy o założeniach, o aktualizacji założeń do polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Z jednej strony zakładamy, że będziemy zwiększać udział odnawialnych źródeł energii między innymi do 2030 roku, ale będą uwzględniane również takie technologie jądrowe oprócz tych dużych reaktorów jak MMR-y czy SMR-y, czyli mikromodularne reaktory i małe modularne reaktory, które wcześniej nie były uwzględniane w polityce energetycznej Polski do 2040 roku. My mówimy o tym jako Polska, że i mały, i duży atom to nie jest coś, co się wyklucza, to są komplementarne rozwiązania i tutaj widzimy szereg porozumień pomiędzy z różnymi podmiotami, czy to spółkami Skarbu Państwa, z firmami, które takie małe czy mikroreaktory mogą jakby zapewnić ich dostarczenie do Polski.
Więc aha, czyli te małe i mikroreaktory byłyby w porozumieniu ze spółkami, z przedsiębiorstwami. To nie tak, że budowałoby je samo państwo jako osobną infrastrukturę, bo to chyba nie miałoby sensu.
Nie, tu mówimy o, jeżeli chodzi o działania kraju czy działania państwa, to mówimy o budowie tego strategicznego projektu, jakim jest budowa dużych bloków jądrowych, ale uważamy, że ta technologia małych i mikroreaktorów jest komplementarna z tym, co my chcemy robić jako rząd, więc patrzymy jak najbardziej na to zainteresowanie i będziemy to zakładać również aktualizacji do polityki energetycznej Polski do 2040 roku, na którą intensywnie w resorcie pracujemy.
Czyli prawo będzie sprzyjać takim projektom bardziej?
Tak, jak najbardziej. Jakby wszelkie technologie, które prowadzą do obniżenia emisyjności naszego miksu energetycznego, a z drugiej strony technologie, które nie są uzależnione od warunków pogodowych, jak to ma miejsce w przypadku fotowoltaiki czy wiatru na lądzie, jakby pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w naszym kraju. Tak jak dzisiaj tym stabilizatorem większości naszego miksu jest węgiel, to jest około 70% udziału w naszym miksie energetycznym, tak. Z jednej strony ta udział węgla w naszym miksie będzie spadać, ale z drugiej strony musimy zapewnić stabilne źródło energii, które nie będzie w żaden sposób uzależnione od warunków pogodowych.
Skoro zaczęłam od Ukrainy, to ten wątek zakończę również Ukrainą. Czy jest plan jakiejś współpracy energetycznej z tamtym państwem?
Oprócz wsparcia takiego humanitarnego, czy to w dostawach różnych surowców na Ukrainę, z jednej strony my jako Polska w tym tygodniu, w połowie 15 czerwca, ile się nie mylę, Polska podczas spotkania Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energii będzie wnioskowała o członkostwo, na pierwszej kolejności o członka obserwatora w Międzynarodowej Agencji Energetycznej Ukrainy. I tutaj jest poparcie dla tej inicjatywy. Z drugiej strony Ukraina również z poparciem Polski, ale też tutaj dużo pracy po stronie Ukrainy, pomimo trwającej wojny, została przyłączona do europejskiej sieci elektroenergetycznej, więc tutaj jakby wsparcie jest naprawdę, naprawdę duże i liczymy, że z jednej strony pomimo tej wojny te zdarzenia, które mają miejsce, pozwolą Ukrainie odciąć się definitywnie od Federacji Rosyjskiej, od jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie. My też o to apelujemy na forum unijnym, czy to apelując o jeszcze większą derusyfikację naszych źródeł dostawy i odcięcie się od Federacji Rosyjskiej i de facto zaprzestanie finansowania rosyjskiej agresji na Ukrainę.
No ale są też takie bardziej konkretne deklaracje, to znaczy połączenie energetyczne między Rzeszowem a ukraińską elektrownią jądrową Chmielnicki.
Zgadza się. Tutaj jest planowana modernizacja po stronie polskiej. Rozmowy miały miejsce już od wielu miesięcy. Plan jest taki, że do końca tego roku po stronie polskiej prace zostaną zakończone.
No dobrze, to Ukrainę mamy odhaczoną, że tak powiem, chłodno. Kolejni sąsiedzi, Czesi. W poniedziałek nasza pani minister Anna Moskwa spotkała się ze swoją odpowiedniczką i rozmowy, jak rozumiem, dotyczyły między innymi Turowa.
Między innymi Turowa nie był to główny punkt, bo z jednej strony to spotkanie było pewnym jakby w zupełnie innych warunkach niż dotychczas, to nas bardzo cieszy. Były tak z jednej strony zainicjowaniem pracy, pierwszego spotkania prac wspólnej komisji wynikającej z porozumienia pomiędzy polskim rządem a czeskim z początku tego roku. Z drugiej strony było też szansą do dyskusji na temat zbliżającej się czeskiej prezydencji. Warto przypomnieć, że od 1 lipca Czesi przejmują prezydencję w Unii Europejskiej. Na temat celów, priorytetów, jakie czeska prezydencja będzie stawiać, my tutaj jako Polska deklarujemy pełne wsparcie, bo widzimy dużą zbieżność, jeżeli chodzi o nasze potrzeby i nasze cele, jeżeli chodzi o te cele transformacyjne, między innymi reforma systemu ETS, który w odpowiednich, czy który w aktualnych zapisach nie jest korzystny ani dla Polski, ani dla naszych czeskich sąsiadów.
Bo przypomnijmy, że wspólnota ma w planie rozszerzenie systemu handlu emisjami ETS na budownictwo i na transport, a minister Anna Moskwa po poniedziałkowym spotkaniu powiedziała, że wraz z Republiką Czeską sprzeciwiają się temu pomysłowi. W dodatku apeluje do komisji o kompleksową reformę, między innymi poprzez ograniczenie roli lub całkowite wyłączenie z niego instytucji finansowych, które według naszych władz prowadzą na rynku spekulacje. Jednak jeśli chodzi o Turów, to pomimo tego, że Polska nie uznaje kary nałożoną przez Unię za sprawiedliwą, tak czy siak ją spłaciła.
My jako Polska składaliśmy tutaj wniosek do Trybunału i do Komisji Europejskiej, uważając, że te kary zostały po pierwsze naliczone w sposób, jakby ten środek tymczasowy był nieakceptowalny dla nas, bo warto przypomnieć, że kompleks surowy to jest do 7% zaopatrzenia na naszą energię elektryczną, to są dostawy ciepła i wody do lokalnej społeczności bez alternatywy, więc w tym wypadku w sezonie grzewczym, jeżeli taką decyzję podjąłby polski rząd, to byłaby to bardzo nierozważna decyzja, mówiąc w sposób delikatny. Porozumienie zostało podpisane, my po podpisaniu tego porozumienia uznaliśmy tak naprawdę te kary, które zostały w sposób naszym zdaniem niesłusznie nałożone, bo uznajemy cały spór za niebyły. I też dziwi nas taka decyzja, która w czasie wojny za naszą wschodnią granicą, gdzie Polska oferuje ogromne wsparcie naszym ukraińskim sąsiadom, Komisja Europejska czy Trybunał podejmuje taką, a nie inną decyzję, co to znaczy, co do potrącenia tych środków, ale jak mówię, my mamy, jakby uznajemy sprawę konfliktu o Turów zakopaliśmy ten topór wojenny, wszystkie elementy zostały uzgodnione, działamy zgodnie z harmonogramem i w tym momencie mówimy, że to już jest za nami i zaczynamy nowy rozdział współpracy z naszym czeskim partnerem.
Mm-hmm. Rozumiem, że tak samo mówią Czesi, zwłaszcza, że trwają rozmowy nad tym, żebyśmy korzystali z jednego terminala LNG, który miałby być zbudowany w Polsce.
Tutaj jest inna kwestia, bo to jest inne ministerstwo, nie ministerstwo środowiska, a inny minister w rządzie czeskim odpada za te kwestie, jak to jest u nas w kraju, ale trwają rozmowy, bo wiemy, jaki jest zapotrzebowanie po stronie słowackiego i czeskiego sąsiada. My planowaliśmy wcześniej budowę jednego terminala pływającego, magazynującego gaz na naszym wybrzeżu. Tutaj patrząc na potrzeby wynikające z dywersyfikacji dostaw naszych południowych sąsiadów, trwają takie rozmowy. No i chcielibyśmy, aby te czy część tych środków w ramach Repower zostały wykorzystane na te inwestycje, bo to są idealne inwestycje do tego, które pokazują, że można w sposób szybki dywersyfikować nasze źródła dostaw z surowców energetycznych i tym samym uniezależniać się od Federacji Rosyjskiej.
A jak bardzo można dywersyfikować źródła dostaw węgla, bo to o nim ostatnio chyba mówi się najwięcej i o tym, że ma być system, który wygląda poniekąd na ceny regulowane.
Nie nazywam tego, panie redaktor, cenami regulowanymi. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że Polska jest pierwszym krajem, który wprowadził zakaz importu węgla z Federacji Rosyjskiej, który wszedł w życie 16 kwietnia tego roku. Dopiero później miało miejsce embargo ze strony Unii Europejskiej. Tak naprawdę efektywnie ono będzie działać w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy. Więc my w ubiegłych latach, dla przykładu 2021 rok, to jest około 8 milionów ton węgla sprowadzanego z Federacji Rosyjskiej, który głównie trafiał do odbiorców indywidualnych i do małych ciepłowni na wschodzie naszego kraju. Stąd tutaj intensywne działanie całego rządu, też spółek Skarbu Państwa, aby z alternatywnych kierunków ten węgiel zakontraktować. Te 8 milionów ton, więc tutaj ta luka, która miała miejsce, ona już jest zabezpieczona, więc te dostawy płyną z różnych kierunków, czy to jest Australia, Indonezja, Stany Zjednoczone, Kolumbia, czerpa. Z drugiej strony wprowadzamy rozwiązania.
A płyną w jakiej cenie?
To jest różne i tutaj to najlepiej kierować te pytania bezpośrednio do spółek, które importują ten węgiel, ale patrząc na to, co się dzieje na polskim rynku i też na tą, nie chciałem nazwać tego słowa paniką, ale z drugiej strony duży popyt na ten węgiel, a z drugiej strony mamy czerwiec i do dotychczasowych latach nie było takiej sytuacji, że już w czerwcu gospodarstwa domowe oczekiwały, że ten węgiel będzie już dostarczony. Mamy do czynienia z taką sytuacją, ze spekulacją po prostu na rynku. W niektórych miejscach, w składach węgla, ten węgiel jest za 2-2,5 czasami.
No to nie lepiej byłoby poczekać z dowożeniem tego węgla do Polski w ogóle, żeby ostudzić te nastroje?
My robimy to w ten sposób, że chcemy zabezpieczyć przed najbliższym sezonem grzewczym i mówimy wprost, że węgla nie zabraknie na najbliższy sezon grzewczy, ale też z drugiej strony chcemy doprowadzić do obniżenia tych cen i dać możliwość gospodarstwom domowym, żeby te ceny były na podobnym poziomie co w zeszłym roku. Stąd rozwiązania, które my jako ministerstwo proponujemy, to jest cena za jedną tonę węgla na poziomie około 1000 zł. To jest cena uśredniona, patrząc na dane GUS-u z zeszłego roku i fundusz, tak zwany fundusz rekompensat dla firm, które zdecydują się włączyć do tego systemu. Bo patrząc na to, jaka jest...
Czyli po prostu dopłaty. Dopłaty dla firm za różnicę w cenie węgla?
Za różnicę ceny oczywiście z pewnym limitem, bo patrząc na to, jak wyglądają te ceny na rynku, uwzględniając koszty dostawy tego węgla do polskich portów, to wyliczyliśmy, że ta średnia cena wraz z transportem to jest około do 1750 zł, więc te 750 zł jesteśmy w stanie uregulować tak, aby zapewnić gospodarstwom domowym możliwość zakupu jednej tony węgla na poziomie około 1000 zł.
I na to państwo planuje przeznaczyć 3 miliardy złotych. Czy...
Szacunkowo to jest około 3 miliardów złotych. Mm-hmm.
Sprowadzamy z różnych innych krajów, bo rozumiem, że większe wydobycie w Polsce na razie nie wchodzi w grę na tyle, żeby te potrzeby zaspokoić.
Możliwe jest większe wydobycie, ale oczywiście w ograniczonej rozmiarze. Pamiętajmy o tym, że żeby doprowadzić do tego, nie robi się z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc. Czasami żeby zwiększyć o wiele więcej to wydobycie w polskich kopalniach, to jest czasami okres 1,5 do 2 lat. Więc stąd te działania, aby również importować węgiel z innych kierunków i tutaj gwarantujemy, czy węgla nie zabraknie w najbliższym sezonie grzewczym, więc tutaj nie ma powodów do paniki i tutaj staramy się, aby gospodarstwa domowe, które w dalszym ciągu opalają swoje domy węglem, wykorzystują ten surowiec do ogrzewania swoich domów, mogły otrzymać ten surowiec po akceptowalnych cenach.
Panie rzeczniku, na niektórych stacjach benzynowych pojawiły się już 4-cyfrowe wyświetlacze. To dopiero powoduje panikę wśród społeczeństwa.
Znaczy, mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, która nie miała miejsca w naszej historii. Trudno wskazywać ile lat temu, ale widzimy te wzrosty cen w całej Europie. Polska niestety nie jest tym wyjątkiem. Z jednej strony rząd już kilka miesięcy temu wprowadził obniżki podatków czy akcyzy, które te ceny paliwa utrzymują się na niższym poziomie niż u naszych europejskich partnerów, ale mamy świadomość tego, że ta ciągle trwająca wojna nie napawa nas optymizmem. Z drugiej strony musimy mieć taką świadomość, że jeżeli nie przestaniemy finansować Federacji Rosyjskiej, to nie przestaniemy finansować tej wojny, a im ta wojna dłużej trwa, to niestety musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy narażeni na takie sytuacje, jakie mają miejsce na polskich stacjach benzynowych. Więc z jednej strony tutaj zachęcamy do tego, żeby nie panikować, z drugiej strony zachęcamy też naszych partnerów europejskich, żeby powiedzieć dość finansowaniu tej wojny i zaprzestać finansowania importu surowców energetycznych do państw europejskich, bo tylko razem możemy doprowadzić do tego, że ta wojna się zakończy. Też patrząc na straty, które mają miejsce na Ukrainie, tylko wspólnymi siłami jako cała Unia Europejska jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że z jednej strony uniezależnimy się od naszego zachodniego, czy wschodniego partnera, trudno nazywać Federację Rosyjską już partnerem, ale od Federacji Rosyjskiej, z drugiej strony to jest bezpieczeństwo, a z trzeciej zaprzestanie finansowania tej wojny.
Ale jest jeszcze jedno narzędzie nacisku, mianowicie rozmowa z krajami, które wydobywają ropę, żeby zwiększyły wydobycie zwyczajnie.
Te takie rozmowy trwają, ale to nie chciałbym wchodzić w szczegóły. To nie są rozmowy, które zapadają z dnia na dzień. Czy my jako Polska, ale też nie tylko Polska, szukamy alternatywnych dostaw tego surowca. W ostatnich kilku latach ten import Federacji Rosyjskiej przez polskie spółki Skarbu Państwa z branży paliwowej się zmniejszał.
Tak, panie rzeczniku. To wszystko wiemy, bo to o tym już mówiliśmy, ale czy Polska bierze udział w takich rozmowach, żeby naciskać na kraje, które wydobywają ropę naftową, żeby po prostu wydobywały jej więcej? Czy trwają rozmowy z OPEC?
Nie chciałbym używać słowa nacisk, ale rozmowy trwają, aby zdywersyfikować swoje źródła dostaw również w Polsce i zaprzestać importu ropy i paliw ropopochodnych z Federacji Rosyjskiej.
Dziękuję bardzo. Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzuska był moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Atomowe rozmowy.